naszych refleksyjnych rozważaniach staram się patrzeć na nasze życie w kontekście Adwentu i stawiamy tezę, że tak jak Adwent liturgiczny przygotowuje nas na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia, jaką będziemy przeżywać już za 10 dni, tak całe nasze życie, niezależnie od tego, ile ono trwa, jest Adwentem, czyli przygotowaniem na przyjście Chrystusa w chwili naszej śmierci. Trzeba więc teraz podjąć rozważanie o śmierci. I chcę od razu uprzedzić, że nie jest to bynajmniej temat przygnębiający. Tak przywykliśmy myśleć o śmierci jako czymś, co jest przygnębiające. Czymś, co najlepiej byłoby wyprzeć ze świadomości, nie myśleć o tym. Zresztą są podejmowane takie działania, często nieświadomie nawet je popieramy. Zauważmy, jak traktujemy problem śmierci. Z jednej strony boimy się śmierci, wypieramy ją. Nie chcemy o niej myśleć, nie dopuszczamy myśli, że mogę umrzeć, że ktoś z moich bliskich może umrzeć. W ogóle boimy się taką myśl poruszać, bo wydaje się, że w ten sposób właśnie ściągniemy śmierć. To, jak mówiłem wczoraj, podejście zabobonne, nierozumne, niegodne człowieka żywej wiary. A z drugiej strony tą śmiercią się bawimy. Mamy do czynienia z czymś, co można nazwać komercjalizacją śmierci. Robieniem kasy na śmierć. Zauważmy, filmy najbardziej kasowe, najbardziej popularne to te, w którym krew leje się potokami i co chwilę śmierć zbiera żniwo. Różni pedagodzy alarmują, biją na alarm, że nie wolno dzieci prowadzić na pogrzeb. Nie? Dzieci trzeba oddalić, żeby dzieci nie uczestniczyły w pogrzebach, nie patrzyły na zmarłych swoich rodziców, czy dziadków, czy bliskich, bo to jest dla nich trauma, bo oni to strasznie przeżywają, bo to jest dołujące i w ogóle tysiące różnych problemów. Tylko ci sami pedagodzy, ci sami obrońcy praw dzieci jakoś nie reagują na to, że w grach, w smartfonach, w tabletach, w komputerach jest gry te mają za przedmiot na ogół śmierć, zabijanie. Dzieci bawią się w zabijanie. Bawią się śmiercią i to nikomu nie przeszkadza. Oglądają horrory, gdzie właśnie mordowanie brutalne jest na porządku dziennym. Jakoś nikt nie protestuje, nie martwi się o to, że to stresuje dzieci. Że to odziera śmierć z jej godności, z jej misterium, z jej tajemnicy. Następuje coś, co można nazwać dehumanizacją śmierci. Śmierć staje się przedmiotem rozrywki. Śmierć traci to misterium, które jest misterium życia. A potem się dziwimy, że młodzi ludzie dopuszczają się morderstw, zabójstw, że zabijają nawet dzieci. Bo zagubiliśmy głęboką wymowę śmierci. Śmierć jest misterium, wobec którego człowiek staje bezradny. Śmierć jest dla nas tajemnicą. I tę tajemnicę trzeba nauczyć się szanować. Bo jeżeli nie uszanujemy tajemnicy śmierci, to znaczy, że nie mamy szacunku dla życia. Kto nie myśli o śmierci, kto nie szanuje misterium śmierci, nie szanuje życia. Śmierć bowiem należy do życia, do tej strony życia. Jest, można rzec, ostatnim akordem tej symfonii życia. Dopiero w śmierci często objawia się jakość naszego życia. Tak uczy Kościół. W katechizmie Kościoła katolickiego, który jest takim kompendium naszej wiary, znajdujemy dość obszerny wykład na temat śmierci i czytamy tam między innymi takie zdanie, że tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. Tajemnica losu ludzkiego najbardziej ujawnia się w obliczu śmierci. Ludowe porzekadło mówi, jakie życie, taka śmierć. Coś z tego jest, że śmierć jest takim ostatnim akcentem, taką kropką nad i naszego życia. Wybitny poeta i dramaturg Roman Brandstetter, zmarły w 90-tych latach, Żyd, który przyjął wiarę katolicką i pisał wspaniałe wiersze i dramaty. Między innymi w dramacie Dzień Gniewu w usta mnichów wkłada takie zdanie. Jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Wtedy będą nadane nowe i święte imiona wszystkim pojęciom i wartościom. I tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły w dzień gniewu, w dzień owocobrania. A zatem stajemy wobec tajemnicy śmierci. Wiara uczy nas, że celem tej drogi życia jest niebo, jest życie wieczne w zjednoczeniu z Bogiem, pełnia życia, jaką daje nam zmartwychwstały Chrystus. Że przez śmierć wstępujemy w ramiona dobrego Ojca, który przyjmuje nas jako swoje dzieci, abyśmy mieli szczęście i pełnię życia na zawsze. A zatem, czy jest powód bać się śmierci? Czy możemy śmierć traktować tylko jako dramatyczny kres ziemskiego życia? Tak przywykliśmy o niej myśleć, ale może czas powoli zmieniać tę mentalność. Może dobrze byłoby spojrzeć na śmierć jako bramę do wieczności, do pełni życia. Śmierć nie jako tylko klęskę, ale jako nadzieję. Tego się możemy uczyć nawet od młodych świętych. Mam tu na myśli wspaniałą postać beatyfikowanej 8 lat temu w Rzymie 25 września, pierwszą beatyfikowaną z ruchu Focolare 19-letnią Chiarę Luce Badano. Jej rodzice jeszcze żyją, wprawdzie jej ojciec Ruggero już ma się dosyć źle, ale ci Państwo wielokrotnie miałem okazję spotykać ich tutaj u nas w Lublinie. Zapraszaliśmy ich przynajmniej dwukrotnie. Kiedyś w Katowicach na sympozjum się też z tym Państwem spotkałem. Rodzice błogosławionej, którzy opowiadają o swojej córce, dają świadectwo wspaniałego życia młodej kobiety, która umiała zmierzyć się z tajemnicą śmierci. Trudno opowiadać w szczegółach całe jej życie. Są na ten temat książki, można dużo poczytać w internecie. Można zobaczyć jej uśmiechnięte zdjęcie. Dziewczyna promieniująca życiem, mimo że staje w obliczu śmierci. Urodziła się w 1970 roku w Sassello, w środkowych Włoszech. I była naprawdę wymodlonym, wybłaganym dzieckiem. Rodzice doczekali się dziecka dopiero po 11 latach. Ile oni odwiedzili sanktuariów i różnych miejsc, w którym błagali o dziecko, to chyba tylko oni sami wiedzą. I wreszcie urodziła się Chiara. Zdrowe, wspaniałe dziecko. Oni odebrali to jako dar od Boga. Dlatego często mówili oni, że to jest takie dziecko Boże, dziecko od Boga. I pani Teresa Badano w jednym ze spotkań opowiadała, jak Chiara, no, jedyne wymarzone, wytęsknione dziecko, więc trochę rozpieszczone i tym samym trochę może i takie niesforne, pewnego dnia zachowywała się dość kłopotliwie i wtedy ona już mówi, jestem bezsilna wobec jej zachowań i w pewnym momencie mówię do niej, opowiada pani Teresa Maria Ruggero, Chiara, dziecko Boże tak się nie zachowuje. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Tak się dziecko Boże nie zachowuje. I ta kilkuletnia dziewczynka spoważniała i od tego momentu zauważalna była zmiana w jej życiu. Zaangażowała się w ruch Focolare jako dziewięciolatka, szybko stała się liderką grupy młodzieżowej. Była normalną, radosną, wysportowaną dziewczyną. Uwielbiała tańczyć, pływać, grać między innymi w tenisa. Była otaczana sympatią swoich koleżanek, zawsze wokół niej grono chłopców, którzy się w niej podkochiwali. Pod każdym względem dziewczyna bardzo obiecująca. I pewnego dnia, grając w tenisa, nagle poczuła potworny ból w lewym ramieniu. Najpierw to zlekceważono, ale ten ból się ponawiał, nasilał. W końcu przeprowadzono wnikliwe badania i co się okazuje, że zaawansowany, złośliwy nowotwór kości z przerzutami. Kiedy Chiara wróciła z badania, z diagnozą lekarską, weszła do domu, znowu opowiadają rodzice. Matka widzi, że coś poważnego. Chiara weszła do swojego pokoju, tak się rzuciła na plecy przez łóżko i leży. Matka zajrzała do niej, a ona powiedziała: nic nie mów, zostaw mnie. Trwało to może pół godziny, jakiejś na pewno wewnętrznej walki, o której nie wiemy. I po tej dłuższej chwili Chiara przychodzi do matki, pogodna, uśmiechnięta, mówi: niech się dzieje wola Boża. Oddaję wszystko Jezusowi. I choroba gwałtownie postępuje, następuje paraliż, coraz bardziej, niestety pozostawanie w łóżku, więc jej przyjaciele przychodzą do niej, do domu i wszyscy odchodzą zdumieni. Próbują ją pocieszać, a ona mówi: nie, to nie o to chodzi. To wy starajcie się żyć. To jest jak sztafeta. Ja miałam wielkie życiowe plany, ale widocznie wola Boża jest inna, więc wy teraz weźcie tą pochodnię, tak jak w sztafecie, i nieście dalej. Lekarze w szpitalu ze zdumieniem patrzą na dziewczynę, której oczy promienieją. Jak ty to robisz? Dlaczego ty jesteś taka promienna? Bo przygotowuje się do zaślubi. Jakich zaślubi? Z moim Panem Jezusem Chrystusem. O czym ty mówisz? O śmierci. Moja śmierć to będą zaślubiny z Jezusem. Brzmi to wręcz niewiarygodnie, ale takie są świadectwa rodziców, takie są świadectwa przyjaciół Chiary, którzy ją znali, z którymi z nią przebywali. Matka Chiary Badano, pani Teresa Maria, opowiada, że już kiedy było pewne, że śmierć to jest tylko kwestia czasu, że już nie ma ratunku, Chiara, ciągle pogodna, choć bardzo cierpiąca, odmówiła przyjmowania morfiny, a nowotwór kości jest niezwykle bolesny, swoje cierpienia ofiarowała za młodzież. I ciągle pogodna, z koleżankami, z matką, przegląda żurnale Mód i wybiera sukienkę do trumny. To ma być piękna sukienka, bo ja idę na ślub. Macie mnie uczesać tak czy inaczej, bo to ma być mój ślub. Dalej określała, ustalała z koleżankami, jakie mają być pieśni, co ma być śpiewane na pogrzebie. Nie wolno wam płakać, macie się cieszyć, bo jestem szczęśliwa, bo wstępuję w życie. Kochani, to nie są bajki, to są fakty potwierdzone urzędowo przez Kościół w akcie jej beatyfikacji, która dokonała się w obecności rodziców 25 września 2010 roku. Dojrzałość tej młodej osoby, spojrzenie na śmierć jako wejście w życie, w pełnię życia. Spróbujmy więc i tak pomyśleć o własnej śmierci, bo ona nadaje sens naszemu życiu. Śmierć nie jest stratą. Jeżeli jest stratą, to po to, by zyskać. Pan Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli cokolwiek nam zabiera, to po to, aby nam dać znacznie więcej, niż potrafimy sobie wyobrazić. Nasza śmierć jest wejściem w życie, zmartwychwstanie, bo Chrystus pierwszy umarł i zmartwychwstał i otworzył nam bramę do życia. Dlatego chrześcijanin patrzy na śmierć w sensie pozytywnym. Tak jak święty Paweł, który w liście do Filipian pisze, że dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć to zysk. Kościół więc zachęca nas do tego, abyśmy dobrze przygotowali się do śmierci. I też to czynimy poprzez te rekolekcje, uświadamiając sobie, że życie nasze jest adwentem, przygotowaniem na spotkanie z Chrystusem. Na przykład w suplikacjach, w starożytnej, błagalnej modlitwie, którą śpiewamy, są takie słowa: od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Ktoś powie, czy to znaczy, że mamy się modlić o długą śmierć, o długie cierpienie? Nic podobnego. Prosimy o to, co jest wyraźnie powiedziane. Aby śmierć nas nie zaskoczyła. Ona i tak przychodzi nie w czasie. Ale chodzi o to, że chcemy być na ten szczególnie ważny moment dla całego naszego życia i dla całej wieczności. Chcemy być na ten moment dobrze przygotowani i prosimy Boga o łaskę dobrego przygotowania do śmierci. Ale nie wystarczy tylko prosić: Boże, daj mi łaskę dobrego przygotowania, ale przygotujmy się, choćby ta śmierć miała nastąpić za wiele, wiele lat. Możemy modlić się o dobrą śmierć dla siebie, na przykład litanią do świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. Możemy modlić się litanią do wszystkich świętych, czy prostą modlitwą do Matki Bożej. To nasze codzienne Zdrowaś Mario, które odmawiamy wiele razy, także w różańcu, jest prośbą o dobrą śmierć. Zauważmy, w drugiej części Zdrowaś Mario mówimy: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Powierzamy nasze życie i naszą śmierć w ręce Matki Bożej. Kto lepiej nas przeprowadzi przez próg życia i śmierci, jak nie ta, która trzymała na swoich kolanach martwe ciało Syna? Ta, która jest Królową nieba i ziemi. Więc Maryi powierzamy nasze życie i naszą śmierć. I chcemy też całym życiem swoim być przygotowanymi na ten rozstrzygający moment. Nie zmienia to faktu, że śmierć pozostaje zawsze dla nas wielką tajemnicą. Tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w śmierci. Nie wiemy też, co się dzieje po śmierci. Wprawdzie znane są opisy tak zwanej śmierci klinicznej, ale to jest tylko właśnie coś w rodzaju śmierci, bo ci ludzie przecież wracają do życia. Wielokrotnie słyszałem od różnych osób opowieści osób, które przeżyły śmierć kliniczną, opowieści, co się dzieje, co oni odczuwali. Rzecz bardzo zastanawiająca, że to byli bardzo różni ludzie. Być może wśród nas jest ktoś, kto przeżył śmierć kliniczną, więc będzie mógł to potwierdzić lub zaprzeczyć, ale mnie zaskakiwało to, że różni ludzie, zupełnie przypadkowi, nie mający ze sobą nic wspólnego, opowiadali bardzo podobną historię. Że pod wpływem jakiegoś wydarzenia, wypadku, czy nawet próby samobójstwa, bo i taki znam przypadek, następuje właśnie ten rodzaj śmierci. Uczucie jakby spadania w jakąś otchłań, czy zasysania w jakąś rurę, czy tunel. W tym momencie, w ułamku sekundy, ci ludzie mówią: mieliśmy, czy miałem ogląd mojego życia, w detalach, w szczegółach, jakby na filmie mi się wszystko wyświetliło. Przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy, wszystkie głupie słowa niepotrzebne i wszystko, co się w ogóle w życiu wydarzyło. W jednym ułamku sekundy miałem świadomość jakości swojego życia. Być może na tym polega to, o czym Kościół uczy, czyli tak zwany sąd szczegółowy nad duszą, jaki dokonuje się w śmierci czy zaraz po śmierci, kiedy zapada decyzja, zapada wyrok o zbawieniu człowieka lub jego potępieniu. I dalej ci ludzie mówią, że gdzieś na końcu tego nieprzyjemnego tunelu pojawiało się błogie, jasne, niezwykle ciepłe, przyjemne światło. I w tym świetle odczucie bliskości kogoś, kto bardzo kocha. Kogoś, komu bardzo na mnie zależy. Można by w tym widzieć jakieś uosobienie Chrystusa. Nie widzieli osoby, ale odczucie bliskości kogoś. A wraz z tym kimś bliskość swoich krewnych, którzy odeszli do wieczności. Także tych, których te osoby nie mogły znać, bo zmarły dużo, dużo wcześniej. To rodzina, to najbliżsi, którzy z miłością oczekują na przyjęcie do swojego grona tego właśnie człowieka. Ci ludzie mówili, że ten stan był niezwykle przyjemny, bardzo radosny, szczęśliwy, poczucie lekkości. Nic już człowieka nie obchodzi. Można powiedzieć, że szczęście, jakiego w życiu nie zaznali, i chciałoby się już na zawsze pozostać w tym szczęściu. I nagle pojawia się jakieś szarpnięcie, jakiś potworny ból zranionego ciała i konieczność powrotu do życia. Ci ludzie mówią, że szkoda było wracać do życia, ale jeżeli by przyszła ponownie śmierć, to oni się już jej nie boją, bo wiedzą, że po tej drugiej stronie naprawdę jest życie, naprawdę jest szczęście. To, ktoś powie, to tylko pewne funkcje psychiczne, to nie jest ta pełna śmierć, tylko jakiś proces psychiczny. Jakkolwiek by było, pokazuje nam to pozytywny wymiar śmierci, do której trzeba nam się przygotować. Ale jak powiedziałem, śmierć pozostaje dla nas tajemnicą i to, co jest po śmierci. Natomiast człowiek jest ciekawy i wielu ludzi, kierując się niezdrową ciekawością tego, co zakryte, dopuszcza się hańbiących praktyk spirytystycznych. Niestety wcale nie zanikły te praktyki, jak się mówi, ciemnego średniowiecza, wywoływania duchów. Wprost przeciwnie. W naszych tych rzekomo oświeconych czasach zabobony, różnego rodzaju praktyki magiczne, okultystyczne, spirytystyczne są na porządku dziennym. Są całe kanały telewizyjne, w których non-stop uprawia się magię, horoskopy i inne bzdury, które tylko zajmują ludziom czas i mieszają w głowach. I to nie jest żadna zabawa. Niestety także wielu młodych ludzi dopuszcza się praktyk spirytystycznych, a więc wywoływania duchów, wywoływania zmarłych. Nie wolno czegoś takiego robić. Jeżeli ktoś czegoś takiego się dopuścił, brał kiedykolwiek udział w takiej praktyce, powinien się z tego porządnie wyspowiadać. Kochani, trzeba przeciąć taką sytuację. Dlaczego? Dlatego, że jest to igranie, już nie powiem z ogniem, ale to jest igranie z życiem wiecznym. Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. To On decyduje, czy i kogo ze zmarłych pośle na ziemię. Natomiast człowiek nie ma władzy nad światem duchów, nie ma władzy nad zmarłymi. Jeżeli mówimy o wywoływaniu zmarłych, to owszem, pojawiają się jakieś duchy, pojawiają się jakieś zjawiska, ale za tym zawsze stoją demony, stoi szatan. I konsekwencją takich praktyk jest albo choroba psychiczna, o czym się nie mówi, że wiele osób uprawiających magię ląduje w szpitalach psychiatrycznych albo kończy samobójstwem, albo są uwikłani w różnego rodzaju zniewolenia i szatańskie opętania. I to są dramaty potem w rodzinach, w domach. Nie wolno się tym bawić. I z tego się trzeba spowiadać, aby to przeciąć, aby się odciąć od tego rodzaju zależności. Natomiast jeżeli Pan Bóg dopuszcza, że zmarli pojawiają się, choć jest to raczej rzadka sprawa i raczej jest to kwestia naszych pewnych projekcji psychicznych, jeżeli to od Boga pochodzi, to zawsze takie przeżycia wiążą się z wielkim pokojem, harmonią. Nie ma tam lęku, nie ma tam jakichś dziwactw, ale jest harmonia i pokój. I pozwólcie, wprawdzie długo mówię, ale nie mogę się oprzeć, by podzielić się pewnym takim doświadczeniem. Kiedyś mieszkałem w Lublinie przy jednej z parafii i mówiłem właśnie mniej więcej o takich tematach jak dziś. Po mszy świętej przyszła pewna pani, prosiła o rozmowę i w rozmowie wyjawiła dziwne doświadczenie. Ta pani mieszkała z córką już dorastającą, a wcześniej z nimi mieszkała jej mama. Bardzo kochające się kobiety, nie wiem dlaczego nie było tam męża, mniejsza o to. W każdym razie mama zmarła. I ta pani mówi, że jakiś czas po pogrzebie wchodzi do pokoju mamy i widzi fotel, na którym mama zwykle siedziała, odwrócony był tyłem do drzwi. Ona wchodzi i widzi siwą głowę i kok swojej mamy. Cofnęła się taka speszona, mówi, nie, przywidziało mi się, to pewnie sugestia. I to było parę razy. Więc, no, myślę sobie, tak bardzo kochałam mamę, tęsknię za nią, więc pewnie mi się projekcja psychiczna, więc nie ma się co tutaj przejmować. I mówię, wszystko było normalne, ale zauważyła, jak pewnego razu jej córka wchodzi do pokoju babci i też tak drgnęła, tak właśnie zatrzymała się w progu. Matka to zobaczyła, więc odczekała. Znowu kolejny raz podobna sytuacja i w końcu zaczęły o tym rozmawiać. I córka mówi, mamo, ja widzę głowę babci. Mówi, ja też widzę. Co mamy z tym zrobić? I ona przyszła i mówi, księże, co ja mam z tym zrobić? Więc ja po prostu powiedziałem, no pomódlcie się, widocznie ona chce wam dać jakiś znak. Nie wiemy, o co chodzi. Dała nam mszę świętą i ja powiedziałem też, pozwólcie jej być z wami. Kochałyście ją za życia, ona was kochała. Niech tak pozostanie. Wprowadźcie ją w swoje życie. Mówcie do niej o swoich problemach tak, jak to było za życia. Nie wiem, jak ostatecznie się to doświadczenie skończyło, ale jeszcze ważne to, co ta pani powiedziała, że to nie był jakiś przestrach, ale to było zdziwienie, to było raczej zaskoczenie, ale nie lęk, nie strach. I uczucie pokoju. Babcia z nami jest, babcia jest nadal. To są tajemnice, z którymi obcujemy. Ale kochani, nie trzeba się bać zmarłych. Nie trzeba się bać cmentarzy. Nie wiem, dlaczego są jakieś takie dziwne przesądy, że trzeba cmentarz omijać już, broń Boże, nocą, to już tam nie wiadomo, co się dzieje. Są zresztą różne żarty na ten temat, nie będę ich tu przytaczał. Trochę wykpiwające takie postawy zabobonne, jeśli chodzi o cmentarz. W każdym razie cmentarz to jest fantastyczne miejsce do modlitwy, do rozmyślania o swoim życiu. We wszystkich świętych idziemy na cmentarz, stajemy nad grobami naszych zmarłych. To właśnie jest okazja, żeby pomyśleć przede wszystkim o własnym życiu. Ja też tu się kiedyś położę. Tu lub na innym cmentarzu. I też będę oczekiwać, żeby ktoś stanął nade mną i powiedział, jestem przy tobie, kocham cię nadal. Więc cmentarz to jest okazja do refleksji nad własnym życiem. I do wyrażenia też więzi i wdzięczności z tymi, którzy odeszli do wieczności i którzy, jak uczy Kościół, są w czyśćcu. I jeszcze parę zdań właśnie o czyśćcu. Czyściec to nie jest miejsce, jak się często mówi, tak samo jak piekło czy niebo, o którym jeszcze powiem jutro, to nie jest jakieś miejsce gdzieś tam w górze czy na dole. Czyściec to stan ducha, stan przeznaczenia dla nieba. To trzeba mocno podkreślić, że dusze w czyśćcu to są dusze zbawionych. I nie wolno myśleć o czyśćcu jako takiej drugiej kategorii piekła. Wprawdzie mówi się o cierpieniach czyśćcowych, nawet w Piśmie Świętym jest mowa o ogniu czyśćcowym, ale to nie jest kara, to nie jest potępienie, to jest oczyszczenie konieczne, aby człowiek mógł w pełni cieszyć się życiem wiecznym. Bo skoro niebo to stan miłości, a myśmy się nie wydoskonalili w miłości, nie dojrzeliśmy w tej miłości za życia, to musi ten proces dopełnić się po śmierci. Jest to stan przejściowy. I na czym polega to cierpienie, ten ogień czyśćcowy? Na ten temat nauka Kościoła nie jest jednoznaczna. Ciągle poruszamy się w sferze tajemnicy. Ale wnioski, jakie się nasuwają, skłaniają do tego, aby twierdzić, i ośmielam się postawić taką tezę, że istotą cierpienia w czyśćcu jest miłość, która tęskni. To nie jest cierpienie potępienia. To jest cierpienie tęsknoty. Bo skoro zmarli, przeznaczeni do zbawienia, są w czyśćcu, oni wiedzą już, jakie szczęście ich czeka. Już mają jakąś partycypację, jakiś udział w tajemnicy miłości Bożej. I oni tęsknią za tym, co jest dla nich przeznaczone. A jednocześnie tęsknią za nami. Bo oni wiedzą, co ich spotka, jakie szczęście ich spotka. I chcieliby tego szczęścia dla nas. A mając udział we wszechwiedzy Boga, widzą, jak się toczy nasze życie. Widzą, że niestety my nie idziemy drogą ku zbawieniu, ale może gdzieś na manowce. I bardzo chcieliby nas mieć w szczęściu wiecznym. I boją się, że nas utracą. Tęsknią za nami i tęsknią za Bogiem. I z tego powodu cierpią. Ktoś, kto tęsknił za bliskim, bo wyjechał daleko i nie wraca, wie, jak tęsknota może boleć. Fizycznie może boleć. Dlatego też zmarłym możemy pomóc przede wszystkim jakością naszego życia. Jeżeli my żyjemy dobrze, a zmarli wiedzą o tym, jak my żyjemy, są szczęśliwi. Mają nadzieję, że i my dołączymy do nich. Kochali nas i teraz po śmierci, nie mając ograniczeń fizycznych, jeszcze bardziej nas kochają. Więc największą pomocą w szczęściu zmarłym jest jakość naszego życia. Nie tylko nasze modlitwy o Boże miłosierdzie dla nich, nie tylko nasze posty, zamawiane msze święte, nawiedzanie grobów, to wszystko jest bardzo cenne i potrzebne, bo to są dowody naszej miłości dla nich. Ale chyba ważniejszym darem dla zmarłych jest jakość naszego życia. Siostry i bracia, tak więc wracamy do podstawowej tezy, że całe nasze życie jest adwentem, jest przygotowaniem na przyjście Chrystusa w chwili śmierci, która jest bramą do pełni życia. I jeżeli żyjemy godnie, jeżeli cały czas dążymy drogą zbawienia, choć potykamy się, to nie tylko my mamy nadzieję dostąpić zbawienia, ale pomagamy też w pełni szczęścia tym, którzy poprzedzili nas do wieczności, których kochaliśmy i których kochamy i którzy tęsknią za nami i także nas kochają i chcą naszego szczęścia w niebie.